Wiecie, wielokrotnie już słyszeliśmy z tego miejsca o tym, że powinniśmy być zjednoczeni, że powinniśmy być w jedności, że powinniśmy używać naszej różnorodności do tego, żeby Kościół jak najbardziej wzrastał. I to jest prawda. Tylko teraz będziemy musieli pokazać, że faktycznie w praktyce potrafimy do tego dojrzeć, że potrafimy to osiągnąć. Wiecie, w życiu niestety nie zawsze jest tak, że z wiedzą teoretyczną w parze idą umiejętności praktyczne. Że dobre chęci nie zawsze przekładają się na efekty. I nie zawsze sama wiara wystarczy. Ile razy, kiedy mówimy, że przechodzimy przez trudny czas i ktoś do nas podchodzi i wie, że jesteśmy w takich, a nie w innych okolicznościach, mówi: słuchaj bracie, słuchaj siostro, miej wiarę, będzie dobrze. A ja chcę wam dzisiaj powiedzieć z tego miejsca, że sama wiara nie wystarczy. Podam wam taki przykład. Czy chodzicie do sklepów odzieżowych, gdzie są różni ekspedienci? Tak? Myślę, że tak. I jakie jest pytanie takiej osoby, która tam pracuje najczęściej? W czym mogę pomóc? Czy jest coś, w czym mogę doradzić? Jak mogę ci służyć? Wiecie, tak często, kiedy podchodzimy do osoby, którą znamy lub której nie znamy, którą lubimy lub mniej lubimy i pytamy się: cześć, co u ciebie? Cześć, co słychać? A jak często ta osoba potrzebuje usłyszeć: jak mogę ci służyć? I to nie chodzi o to, żeby ta osoba była teraz pyszna, że mój problem jest najważniejszy, że ja potrzebuję teraz atencji całego Kościoła. To chodzi o to, że ta osoba ma sobie coś, z czym sobie nie radzi. I często boi się powiedzieć, często boi się tego nazwać. Często jest to tylko krótka refleksja, krótka mina na twarzy. Więc nie bójmy się zapytać: bracie, siostro, czy jest coś, w czym mogę ci dzisiaj pomóc? Czy jest coś, czego potrzebujesz? Wiarę powinniśmy mieć na co dzień. Powinniśmy codziennie się modlić, wstawiać za innych, przychodzić przed Boży tron. Tak, to jest wartościowe. Ale Bóg chce, żebyśmy też potrafili przełożyć wiarę na uczynki. Żebyśmy potrafili wyciągnąć rękę. Kiedy zapytam was, może to będzie konfrontujące. Słyszeliście, że ktoś jest w szpitalu. Ilokrotnie odwiedzaliście tą osobę. Kiedy sam przechodziłeś trudną chorobę, albo byłeś, czy byłaś w szpitalu, co o wiele bardziej podnosiło cię na duchu? Czy ktoś powiedział: siostro, miej wiarę, będzie dobrze? Czy kiedy ktoś cię odwiedzi i chociażby posiedzi z tobą 5-10 minut? Co jest bardziej pokrzepiające? Nie mówię tego po to, żeby teraz nas oskarżać czy skonfrontować przed tym, jak faktycznie jest, ale żeby przedstawić rzeczywistą potrzebę, żeby za słowami szły konsekwentne uczynki. Żebyśmy potrafili zapłacić cenę i pójść o kolejny krok dalej. Żebyśmy nie byli tylko wielomówni, bo w Biblii napisane jest, że wielomówni są poganie. Ale żeby nasze słowa miały moc, żeby potrafiły zmienić się w coś, co rzeczywiście potrafi oddziaływać na nasze życie. Chciałbym przeczytać fragment z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, pierwszych 12 wersetów. Dzisiaj będą dwa dłuższe fragmenty. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Są to bardzo wartościowe fragmenty. Więc pozwolę sobie przeczytać. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, a w innym tłumaczeniu napisane jest czystego mleka Słowa Bożego, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi, wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś ten Zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy byliście ludem, nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czy potrafimy utożsamić się z tym słowem? Czy jesteśmy tymi, którzy faktycznie mogą nazywać się Bożym kapłaństwem, potomkami króla, dziedzicami? Wiecie, dziedzic odziedzicza dobre rzeczy. Czasami może też odziedziczyć długi, ale Bóg nam długów na ziemi nie zostawił. On wszystkie nasze długi już spłacił. I te, które jeszcze będziemy mieli do spłaty w przyszłości, one też są już uregulowane. Jesteśmy Bożym kapłaństwem. Jesteśmy dziećmi króla. Ale jesteśmy też ludźmi, którzy mają być świadectwem. Którzy potrzebują wskazywać na Boga. Potrzebujemy być jak latarnia. Potrzebujemy być jak miasto na górze. Że kiedy inni dookoła na nas patrzą, oni widzą, że faktycznie nie tylko mówimy wiele rzeczy, ale też tak robimy. Chciałbym wspomnieć o kilku kwestiach i podzieliłem je na punkty, żeby łatwiej było je zapamiętać. Pierwszym z nich, o czym czytamy w tym fragmencie, jest prawdziwe nowonarodzenie. I w Rzymian 12 rozdziale i 2 wersecie czytamy tak. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, mówi się, że jak człowiek się nawraca, to całe jego życie się zmienia. I to jest prawda. Ale wiecie, że można nawrócić się nie do końca dobrze? Poznałem ludzi, którzy, kiedy tylko się nawrócili, oni po prostu mogliby mieszkać w kościele. Oni chcieli czytać słowo, oni chcieli przebywać z chrześcijanami, oni chcieli mieć relacje, oni chcieli być coraz bardziej doskonali, coraz mniej popełniać błędów, oni chcieli cały czas wzrastać. Ale poznałem takich chrześcijan, że jak na nich patrzyłem, to widziałem, że oni mają taki ciężar i że to brzemię, które dał im Bóg, ono wcale chyba nie jest takie lekkie, miłe i przyjemne. Tak jakby na ich twarzy był taki wyraz, Boże, dlaczego? Za jakie grzechy? Ile jeszcze? Przemiana umysłu. Człowiek sam z siebie jest egoistą. Lubi patrzeć na to, co sprawia mu przyjemność, żeby mu było wygodnie. To, że możemy dzielić się różnymi dobrymi uczynkami, czy wykazywać empatię, to dobra rzecz, ale jednak człowiek najczęściej dba o siebie samego. Ale kiedy przychodzi przemiana umysłu, to nie patrzymy już przez ten sam pryzmat. Bo Bóg przyszedł i zmienił moje i twoje serce. Bóg zmienił mój i twój umysł. I pokazuje teraz rzeczy, które wcześniej może nie były dla nas priorytetem. Ale pokazuje, co powinniśmy zrobić. I teraz coraz mniej jesteśmy jak my, a coraz bardziej jak Chrystus. Prawda? I nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy możemy dzisiaj to powiedzieć? Możesz to powiedzieć? To powiedz. Wypowiedziane słowa mają moc. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Powiem wam taki przykład. Ostatnio napisał do mnie pewien człowiek i bardzo chciał się spotkać, porozmawiać na temat charyzmatów, na temat darów Ducha Świętego, na temat służby. Kiedy umówiliśmy się w pewnej kawiarni i zaczęliśmy rozmawiać, on mówi, że dopiero niedawno się nawrócił. Powiedział, że się zaangażował w pewną działalność wśród młodzieży, że jest człowiekiem, który czyta Biblię, który jeździ na konferencje, który dostał słowo prorocze, że będzie osobą, która będzie uzdrawiać, która będzie miała taką empatię do ludzi i mówi, że faktycznie to się zgadza, że on taki jest, ale on nie wie, co on ma dalej robić. To jest tak, jakby wiedział, co ma robić, ale nie wiedział, jak do tego ma dojść. Powiedział, ja teraz szukam. Słuchałem gdzieś na internecie różnych kazań, trafiłem też na ciebie i pytam się, jak ja mogę do tego dojść. I wiecie, i mnie to zszokowało, że ludzie potrafią właśnie w ten sposób szukać, jak mogę gdzieś pójść dalej, jak mogę zrobić coś jeszcze. Jest głodny działania, jest głodny Ewangelii, jest głodny tego, żeby Bóg działał w jego życiu. Nie tylko, kiedy siedzi w swojej komorze, kiedy się modli, kiedy czyta słowo, bo nie może utrzymać tego w sobie. On chce iść i działać dalej. Wiecie, to jest dobre, kiedy można człowieka skierować, powiedzieć, tu możesz działać, tu możesz działać. Jest wiele miejsc, gdzie możesz wzrastać. Bo tak naprawdę to, co przyszło później, zrobiło mi się trochę przykro, bo powiedziałem, na tyle mało jest rąk do pracy, że wszędzie cię przyjmą. Tu jest taka służba, tu jest taka służba, tu jest taka służba. W tym kościele i w tym kościele. Wiecie, widzę, że przychodzi poruszenie do ludzi. Nie tylko takie poruszenie, żeby w ich życiu nagle stało się lepiej, żeby ich życie było bardziej wygodne, ale żeby Bóg zaczął działać przez nich. Tak, żeby nie tylko to, co Bóg dla niego zrobił, zachować dla siebie. Żeby nie tylko on odniósł korzyść, ale żeby przelać to błogosławieństwo na innych. To jest dla mnie budujące. Kiedy czytam w liście do Koryntian, żebyśmy usilnie starali się o różne dary Ducha Świętego, to dla mnie to jest właśnie usilne. To jest definicja usilnie. Szukam, gdzie tylko mogę znaleźć więcej. Druga rzecz to jest karmienie się Słowem Bożym i właściwym nauczaniem. Wiecie, często jest tak, że kiedy przychodzimy na nabożeństwo, chcemy, aby kazanie było do nas trafiające, takie, które przemienia nasze serce, które porusza nas. Najlepiej, żeby mówca był energiczny i taki, który akurat potrafi wybrać słowo, które jest dla nas potrzebne na dany czas. Albo kiedy słuchamy różnych nauczań na internecie czy w innych miejscach, inspirujemy się nimi, ale też często ich nie badamy. W Biblii napisane jest, żebyśmy szukali właściwego pożywienia. Powinniśmy iść do takiego duchowego dietetyka. Powiedz mi, co powinienem jeść, żeby wzrastać. Potrzebujemy karmić się dobrymi rzeczami. Kiedy czytasz Słowo Boże, braci i siostro, to czy czujesz to, że to Słowo jest żywe? Że to Słowo trafia do ciebie? Że ono wykonuje pracę? Wiecie, są dwa różne słowa. Jest słowo logos, które oznacza po prostu taką literę. Logos możesz przeczytać w gazetce z Biedronki. Jest słowo rema, słowo, które żyje. Słowo tak zwane prorocze. Słowo, które przeczytane czy usłyszane wykonuje pewien efekt, wykonuje pewną pracę, które zmienia ciebie. Ja wierzę, że w Biblii jest właśnie takie słowo. Kiedy je czytam, ono do mnie przemawia i ja mogę wzrastać. Pytanie, czy mamy głód tego wzrostu, czy mamy głód tego słowa? Trzecią rzeczą jest to, że ludzie nie zawsze chcą o Bogu słuchać. Doświadczyliśmy tego? Kiedy mamy coś w sobie, mamy ten entuzjazm, że pójdę i zaniosę Ewangelię wszędzie, do moich znajomych, do mojej pracy, do mojej szkoły. I kiedy mówimy o Bogu, ci ludzie mówią, no wiesz, fajnie. Każdy ma pasję, ja się interesuję sportem, ty się interesujesz Bogiem. Fajnie, ja cię nie nawracam na Real Madryt, tak? Każdy może powiedzieć, że ma coś innego teraz. Więc co powinniśmy zrobić? W Biblii napisane jest, że kiedy was nie przyjmą, strząśnijcie proch ze stóp waszych i idźcie dalej. Błogosławcie tych ludzi, możecie się o nich modlić, możecie o nich wołać, możecie być przykładem, ba, nawet powinniście być dobrym przykładem, że kiedy oni na was patrzą, to są konfrontowani, bo wiedzą, że ich życie tak nie wygląda, a może by chcieli, żeby tak wyglądało. Ale kiedy ziemia jest nieurodzajna, to idziesz na taką, która wyda plon. Jak często ludzie poświęcają się jednej, dwóm relacjom i to przez całe życie nie widzą żadnych efektów. A po drodze jest wiele ludzi, którzy chcą usłyszeć dobrą nowinę. Którzy już otworzyli drzwi swojego serca, żeby usłyszeć. Więc chcę was zachęcić do tego, że jeżeli widzicie, że wasza ewangelizacja, to co robicie, nie wydaje plonu, módlcie się dalej. Bądźcie dalej dobrym przykładem, ale niech to was nie zatrzymuje, żeby pójść dalej, żeby dotrzeć do innych ludzi i żeby zrobić coś więcej. Czwarta rzecz to pokusy. Mieliśmy tłusty czwartek teraz, więc pokusa jest teraz na ustach wielu ludzi, tak? Ile pączków zjadłeś? Ile kalorii? I wiemy, że czasami nie powinniśmy, szczególnie jeżeli nie jesteśmy zbyt aktywnymi osobami, ale jednak czasami nie potrafimy sobie odmówić. Tym bardziej, jeżeli okoliczności mówią, a możesz dzisiaj sobie zrobić dzień dziecka. Często wtedy ulegamy tym pokusom. Nie mówię, że w taki dzień jak teraz mieliśmy, jest to złe, ale są rzeczy, które nie tylko są nie do końca okej, nie prowadzą do dobrych rzeczy, ale prowadzą też do grzechu. Biblia mówi tutaj o cielesnych pożądliwościach i dla każdego może to być coś innego. Diabeł nie będzie kusił człowieka, który nie ma problemu z alkoholem, który w ogóle nawet nie lubi pić, tym, żeby chodził na imprezy i prowadził takie życie, że cały czas będzie się upijał. Diabeł kusi tym, co jest dla ciebie trudne, z czym może masz problem, gdzie masz skłonność, żeby pójść w tę stronę. Biblia mówi, żebyśmy oddzielili się od tego, dlaczego? Bo one walczą przeciwko duszy. Jeżeli wiemy, że są rzeczy, które przybliżają nas do Boga i takie, które nas od Niego oddzielają, to są właśnie takie rzeczy. I nie zawsze one przekładają się bezpośrednio na grzech, ale zakłócają one naszą relację z Bogiem. I wtedy możemy mieć takie uczucie, że przychodzimy przed Boży tron, modlimy się i tak jakbyśmy nie mogli się przebić. Kiedy przychodzisz, uwielbienie jest fajne, wszystko niby w porządku, ale kiedy zaczynasz uwielbiać, to te słowa jakby się w pewnym momencie blokowały i nie możesz pójść dalej. Dlatego, że są pewne przeszkody. I to może być jedna z nich. I piąta rzecz to jest to, że jesteśmy świadectwem. Na końcu czytaliśmy, żebyśmy prowadzili wśród pogan życie nienaganne. Aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Więc ten fragment mówi o tym, że jesteśmy obserwowani. Wiecie, mnie to buduje, kiedy widzę, kiedy potrafimy modlić się jako Kościół jednomyślnie o jakąś osobę. Mimo, że nie zawsze każdemu może bezpośrednio zależeć na danej osobie, to jednak jako część rodziny potrafimy się wstawić. Jak często nie wiemy, co jest w życiu jednej i drugiej osoby, mimo że jesteśmy razem w kościele. Ale kiedy ktoś powie, mam potrzebę, mam problem, potrafimy się zjednoczyć, potrafimy się wstawić za nią. To jest budujące. Ale kiedy jesteśmy poza kościołem, czy jest pewna różnica? Czy wtedy bycie chrześcijaninem jest zarezerwowane właśnie tylko dla tych relacji z chrześcijanami albo kiedy modlimy się sami w domu? Nie, powinniśmy cały czas być przykładem. Kiedy byłem jeszcze w szkole i ktoś mnie zapytał o pewną rzecz i powiedziałem, że jestem członkiem innego kościoła, mówi, tak, naprawdę? I wiecie, i to tak naprawdę było dla mnie sygnałem, że moje życie wcale nie pokazuje tego, że jestem inny. Wyobrażacie sobie 12 apostołów, którzy idą przez Nysę i nikt nie zwróciłby na nich uwagi? Ciekawe, prawda? Kiedy żyjesz w pewnym środowisku i nikt, kto na ciebie patrzy, nie widzi różnicy. I nie mówię, że musisz żyć w grzechu. Ludzie, którzy są niewierzący, też potrafią czynić dobrze i prowadzić moralne życie. Ale kiedy masz pasję dla Boga, kiedy wiesz, że przeżyłeś nowonarodzenie, że Bóg poruszył twoje serce, to ciężko jest to zachować w środku. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby ludzie, którzy zostali posłani w czasach apostolskich, kiedy idą do miasta, to miasto nie zostaje w ogóle poruszone. Nie widać żadnej różnicy. Ja myślę, że ci ludzie, kiedy szli i inni na nich patrzyli, mówili, wow, oni są inni, oni się wyróżniają, oni mówią dobrą nowinę i oni nie tylko o tym mówią, ale oni też potrafią robić to, co mówią. Potrafią nakładać ręce, potrafią modlić się o chorych, potrafią być osobą, która doradzi i głodnemu da chleb. To są ludzie, którzy potrafią zmienić rzeczywistość. Ale co jest jeszcze ważne? Napisane jest, żeby wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. I to świadczy o tym, że nie każdy w danej chwili jest gotowy i nie zawsze jego serce jest otwarte. Wiecie, chcielibyśmy, żeby zawsze, kiedy przychodzimy do jakiegoś człowieka w jakiejś sytuacji i kiedy mu zwiastujemy, czy mówimy pewne rzeczy, on to chłonie jak gąbka. Nie zawsze tak jest. Ale kiedy przyjdzie czas do jego życia, że Bóg po prostu już tak długo pukał do drzwi jego serca, że on zdecydował się mu otworzyć, to wie, że jesteś osobą, do której może pójść i zapytać, co dalej. Więc nie zniechęcaj się, jeżeli czasami ktoś ci powie nie. Nie masz być nachalny, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Możesz strząsnąć proch i pójść dalej, ale kiedy byłeś przykładem, kiedy zostawiłeś to dobre wspomnienie w głowie tej osoby, ona będzie wiedziała, że jesteś człowiekiem, który może pomóc mu poznać Boga lepiej. Wiecie, ludzie z natury nie są do końca odważni. I tak niby wiedzą, że można się modlić, niby wiedzą, że jest Bóg, który słucha, ale nie do końca wiedzą jak. Potrzebują kogoś, kto im pokaże. I nie musisz skończyć kursu alfa, nie musisz skończyć teologii, nie musisz być osobą, która ma wiele lat z Chrystusem za sobą, żeby mu powiedzieć, słuchaj, pomódl się własnymi słowami, poczytaj Biblię, a Bóg będzie do ciebie mówił. Bo kto szuka, ten znajdzie. Myślę, że każdy z nas, nawet najbardziej początkujący, może to powiedzieć, a czasami jest to jedyna rzecz, której ten człowiek potrzebuje na daną chwilę. Z czym jeszcze mamy problem, moi drodzy? Z asertywnością i prawdomównością. Teraz chciałbym zrobić taki krótki test. Madzia, siedzisz z przodu, przepraszam. Kiedy podchodzi do ciebie ktoś i może nie do końca go lubisz i zapyta, słuchaj, czy pójdziesz ze mną na hip-hopowy koncert, to co mu powiesz?
No nie.
Ale dlaczego nie?
Nie lubię hip-hopu.
Widzicie? I to jest przykład. Nie lubię hip-hopu. Okej. Ale jeżeli człowiek ma takie bardzo współczujące serce i nie lubi mówić nie, są tacy ludzie w kościele? Nikt się nie przyznaje, okej. Spokojnie, nie będę was prosił o żadną przysługę później. Ale często jest tak, przynajmniej w moim życiu, że jeżeli jest to ktoś znajomy i mówi, słuchaj, czy wyskoczysz ze mną dzisiaj na miasto? Wiecie, głupio jest mi powiedzieć nie. Zawsze tak, wiesz, ale zajęty jestem albo coś. I tak ktoś widzi, że kręcisz, nie jest to kłamstwo, ale tak nie nazywasz rzeczy po imieniu. Wiecie, jak trudno było się nauczyć, żeby powiedzieć, wiesz, ale dzisiaj mam ochotę posiedzieć sobie w domu, otworzyć książkę i poczytać ją przy kubku gorącego kakao. Czy to jest zła odpowiedź? Czy powinniśmy się czuć źle, że wolimy sobie w ten dzień poczytać książkę, albo Biblię, albo coś innego? Nie. Jednak często czujemy się winni, że nie spełniliśmy czyichś oczekiwań. Asertywność jest rzeczą, którą powinniśmy umieć. Wiecie, jak wiele razy byłem w sytuacji bardzo niekomfortowej, bo nie potrafiłem nazwać rzeczy po imieniu? No, co prawda wiemy, że nie pijesz albo nie robisz tego albo tamtego, ale też nie mówiłeś, że kategorycznie jesteś przeciw. Tak? I wtedy jesteś w trudnej sytuacji, bo jeżeli od początku byś powiedział, jakie masz wartości i kim jesteś, to wtedy nie byłbyś w sytuacji, gdzie musiałbyś później może czuć się z tym źle. A może właśnie powinieneś czuć się dobrze, że masz pewne wartości, że jesteś inny niż cały świat, który cię otacza. Albo przynajmniej próbujesz być inny. Asertywność jest bardzo ważną cechą w Kościele. A co jeżeli chodzi o prawdomówność? Wiecie, jest takie powiedzenie. Słyszałem taką anegdotę, nie wiem, czy jest prawdziwa, czy nie, ale spotyka się dwóch znajomych, jeden do drugiego mówi, wiesz, ja to cię szanuję, bo ty jak mówisz, że pożyczysz, to pożyczysz, a ja jak mówię, że pożyczę, to mówię. Wiecie, jaka jest różnica? Często doświadczamy tego w życiu. I wielokrotnie nie wynika to z tego, że mamy złą wolę, bo po prostu obiecamy jakąś drobną rzecz, a sprawdzę ci coś na internecie, a zrobię coś takiego. I później zapominamy i to się nie dzieje. Ale często po prostu mówimy i nie przywiązujemy do tego zbyt wielkiej wagi. Wiecie, John Maxwell jest osobą, która jest autorytetem, jeżeli chodzi o nauczanie liderów i ludzi wyższego szczebla menedżerskiego, powiedzmy. Jedną z kluczowych zasad bycia dobrym liderem to bycie słownym. Bo jeżeli wiesz, że ktoś cię prowadzi, jeżeli ktoś jest autorytetem w twoich oczach, a nie wiesz, czy możesz na niego liczyć, czy nie, bo on mówi jedno, robi drugie, to chyba nie do końca chcesz iść za takim człowiekiem, prawda? Jednocześnie powinno to być bardzo proste, że nasze tak jest tak, a nasze nie jest nie, ale jednocześnie mi przynajmniej sprawia to czasami problem, żeby powiedzieć, wiesz, będę dzisiaj na czas, a później wyjeżdżam na styk i okazuje się, że to korek, to czerwone światło, to coś tam. Nad tym też trzeba pracować. Bo kiedy ludzie patrzą na nas w świecie, to też konfrontują to, co my mówimy z tym, jak się zachowujemy. Jeżeli nasze tak jest tak, a nasze nie jest nie, automatycznie, nieważne, czy ktoś jest z innego wyznania, czy ktoś jest w ogóle niewierzący, będzie na nas patrzył przez inny pryzmat. To jest człowiek godny zaufania. To jest człowiek, który jest prawdomówny. Może stąd wzięła się popularność słowa może. I znacie tą drugą część, że może to jest szerokie i głębokie. Kiedy ktoś mi mówi, że może będzie, może nie, to ja zazwyczaj patrzę to w takim stopniu, że 80% to raczej, że nie, a 20% to może, że tak. Może to jest takie niebezpieczne słowo. I bardzo lubimy to może. Czy będziesz na grupie domowej? Może będę. Tylko czasami z tego może 3 osoby się deklarują, a przychodzi 10. Czyli takie wyjątek potwierdza regułę, tak? I wtedy, ale przygotowaliśmy się na 3 osoby, ale mówiłem, że może będę. Faktycznie są sytuacje, kiedy to słowo jest dobre, ale lepiej jest, kiedy potrafimy się określić albo powiedzieć na tyle procent, albo w skali od 1 do 10. Wiecie, to nie jest nic złego, że powiesz, że nie masz na coś ochoty. Nawet jeżeli ktoś cię zapyta, czemu nie było cię w środę na nabożeństwie, patrz, w niedzielę jest tyle osób, a w środę jest tyle osób. Jeżeli powiesz, słuchaj, naprawdę chciałbym, ale pracuję, jestem zmęczony. Bóg to zrozumie, my to zrozumiemy. Nie musisz czuć się z tym źle. Ważne, żeby w twoim sercu nie było takiego konfliktu, że musisz powiedzieć coś, co nie jest do końca zgodne z twoim sumieniem. I chciałbym tu przejść do drugiego fragmentu, który również jest długi. Jest to list Jakuba, 2 rozdział od 14 do 26 wersetu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taka wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiemy, że jesteśmy zbawieni z łaski. Amen. Ale jak inni mają o tym wiedzieć, że doświadczyłeś zbawienia z łaski, jak nie przez owoce twojego zbawienia? Pewnie już o tym mówiłem, ale było dwóch takich braci. Kiedyś, dawno temu, nazywał się John i Charles Wesley. Są to założyciele kościoła metodystów. John był bardzo dobrym kaznodzieją, ale też wyznawał taką zasadę, pewnie z doświadczenia, że żeby komuś mówić o Bogu, trzeba go najpierw nakarmić, jeżeli jest głodny. Bo ja ci o chlebie, ty mi o niebie, tak? Jeżeli ktoś jest głodny, to on nie chce słuchać o Bogu, który potrafi cię nakarmić. On chce doświadczyć tego, że faktycznie tak może być. Że ty jako Boży sługa potrafisz dać mu ten chleb. I on był osobą, która właśnie tak robiła. I ruch metodystyczny jest opisany jako wewnętrzny ruch ożywienia wewnątrz kościoła anglikańskiego. Czy chcemy być ruchem, który jest ruchem ożywienia wśród kościoła w Polsce? Nie mówię o denominacji. Czy chcemy być nazwani ruchem ożywienia? Gdzie przychodzi nowy zapał, nowa pasja? Gdzie potrafimy pokazać innym, słuchajcie, pójdźcie za nami, bo my mamy dość stagnacji, dość wielomówstwa. Chcemy działania, chcemy pasji, chcemy owoców Ducha Świętego i chcemy tego tutaj. Więc jesteśmy gotowi zapłacić za to cenę i robić tak, żeby to faktycznie miało miejsce. Wiecie, jeżeli kiedyś kupiliście jakąś chińską rzecz albo jakąś taką po prostu, albo jakaś marka, która po prostu, ten towar był tandetny. Zdarza się kupować takie rzeczy? Ja niejednokrotnie się niestety przejechałem i to jeszcze potrafiłem za to zapłacić dużo więcej i myślałem, że w parze z ceną idzie jakość. I wiecie, kiedy kupiłem jedną taką rzecz pewnej firmy, stwierdziłem, że chyba już więcej nie kupię innych przedmiotów z tej firmy. Jest tak czy nie? Jeżeli ktoś raz zawiódł wasze zaufanie, no to później ciężko je odbudować. Wiecie, że podobnie jest z chrześcijanami? Jeżeli jeden chrześcijanin pokazuje swoim życiem, jak bardzo się nawrócił, to ta osoba, która była tego świadkiem, później najczęściej wrzuca chrześcijan do jednego worka. I mówi, wiecie co, no wy mówicie o Bogu, ale robicie to, to i to. Wiesz, pracuję z takim człowiekiem, który chodzi do waszego kościoła i on to w sumie koło chrześcijanina nawet nie stał. I wiecie, i później jak masz mówić takiemu człowiekowi o Bogu, kiedy on widział świadectwo Bożego działania w danym człowieku, tak? Ten człowiek nie wydał dobrych owoców. I czasami jedna taka osoba potrafi zepsuć więcej niż kilka osób potrafi zrobić dobrze. Kiedy rozmawiam z różnymi ateistami, oni mówią właśnie o tym, że ale my nie potrzebujemy mieć ideologii idącej za tym, żeby czynić dobrze. Ty możesz mówić, że jesteś chrześcijaninem, ale ja mogę czynić dobrze i nie muszę się nazywać jakoś tam. Ja po prostu chcę czynić dobrze, bo tak należy. Chcę prowadzić etyczne życie, moralne życie. Wiecie, co wtedy mówię takim osobom? Ale ja jestem nieidealnym człowiekiem i sam z siebie czasami mogę czynić dobrze, czasami nie. Ale poznałem Boga, który przemienił moje życie i to dzięki Niemu mogę więcej czynić dobrze niż czynić źle, bo to On mnie przemienił. Bo bez Niego nie byłbym w tym samym miejscu i bez Niego nie miałbym tej miłości do ludzi i bez Niego nawet by mi się nie chciało ruszać z domu, bo przecież jestem zmęczony po różnych obowiązkach. Ale to Bóg zaszczepił pewną rzecz we mnie i ja chcę, żeby ona wydawała owoc na zewnątrz. Owszem, można czynić dobrze bez Boga, ale to Bóg sprawia, że stajesz się lepszym człowiekiem, że zaczynasz radzić sobie z rzeczami, z którymi wcześniej sobie nie radziłeś, że to, co sprawiało ci wcześniej ogromną trudność i było barierą nie do przeskoczenia, On potrafił cię z tego uwolnić, bo On jest tym, który otwiera drzwi więzień. Bo On jest człowiekiem, bo On jest Bogiem, który potrafi doświadczyć człowieka w ten sposób, że on nagle widzi, że jest w innym miejscu i mówi, Boże, bez Ciebie w życiu bym tu nie doszedł. Wiecie, tak często chcielibyśmy patrzeć daleko do przodu i mówić, Boże, jaki jest Twój plan dla mojego życia? I niejednokrotnie Bóg tego planu nie objawił, zgadza się? Ale kiedybyś popatrzyła 10 lat wstecz, widziała, jaką drogę przeszliśmy, to chciałeś pokonać tą drogę jeszcze raz? Nie zawsze, prawda? Bóg czasami nas w ten sposób chroni i mówi, idź i zaufaj, a ja będę torował ci drogę. Ja będę otwierał ci drzwi i będę pokazywał ci, jak masz iść. Ale kiedybyśmy patrzyli za daleko do przodu, byśmy stwierdzili, chyba nie. To jest właśnie Bóg, który przemienia. Przemienia w mądry sposób. Daje przykład, popycha do przodu, jest towarzyszem, który nas nie opuszcza. W Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale od 7 do 10 wersetu czytamy tak. Kto zaś z was mający sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Na co wskazuje tu Jezus? Uczniowie wcześniej mówili, przydaj nam wiary. Potrzebujemy być bardziej wierzący, żeby potrafić przebaczyć nie 7 razy, ale 77 razy. A Jezus pokazuje na naturę ludzkiego serca. Kiedy ktoś miał sługę, wiecie, kto to był sługa? Najczęściej był to niewolnik. Osoba, której życie było w twoich rękach. Za zabicie niewolnika też się nie miało zbyt dużej kary, bo jego życie miało inną wartość niż człowieka wolnego. I to było naturalne, że ta osoba od rana do nocy miała pracować w polu czy wykonywać inne obowiązki, więc było to naturalne, jeżeli ktoś powiedział, słuchaj, jesteś zmęczony, przychodzisz z pola, musisz mi zrobić jedzenie, musisz mi podać do stołu, musisz później posprzątać, a dopiero później możesz nakarmić siebie i swoich bliskich. I wiecie, i w tamtych czasach to było normalne, a Jezus pokazuje, a może nie do końca tak powinno być. Jeżeli masz miłość do drugiej osoby w swoim sercu, jeżeli masz empatię, to mimo, że on był niewolnikiem, mimo, że ty byłeś jego panem i właścicielem, mogłeś okazać mu wyraz współczucia i powiedzieć tak, możesz, słuchaj, widzę, że jesteś zmęczony, ja mam dwie ręce, poradzę sobie, pomogę ci w czymś, albo usiądź do stołu razem z nami i najedz się. Czy potrafimy mieć takie serce? Kiedy idziemy ulicami naszego miasta i widzimy wiele rzeczy, które nie do końca nam pasują, tak? Że widzimy, jak dużo jest nieprawości, albo jak ludzie czynią źle, albo są obojętni na ludzką krzywdę. Jak często mówimy, tak po prostu jest. To jest normalne. Nic w tym dziwnego, tak było od lat. A ja bym chciał ci dzisiaj powiedzieć, drogi bracie i droga siostro, może nie musi tak być. Może ja i ty jesteśmy tą różnicą, która może pokazać innym ludziom, że wcale nie musi tak być. Że możemy wykonać pewną pracę, którą Jezus zaczął 2000 lat temu. Jeżeli masz to w swoim sercu, to niech to wyjdzie na zewnątrz. Bądź osobą, która jest pełna miłości, która jest pełna wiary, ale potrafi przekuć to w działanie. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale i 3 wersecie czytamy: I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Nic mi to nie pomoże. Możemy robić różne rzeczy, ponieważ tak wypada, ponieważ pastor tak kazał, ponieważ rodzice nas tak wychowali, ale nie mieć w tym miłości do drugiego człowieka? I napisane jest, że na nic nam się to nie przyda. Więc jeżeli czujesz w swoim sercu, że potrzebujesz miłości, to jesteś we właściwym miejscu i o właściwym czasie. Bo Bóg potrafi dzielić się miłością, o której śpiewamy, że ona nie ma miary, że nie da się jej zmierzyć, że jest tak ogromna, że można obdzielić każdego i jeszcze zostanie. Jeżeli potrzebujesz miłości, to jest dobre miejsce, żeby o nią zawołać. Wiecie, wielokrotnie próbowałem czynić dobrze, bo po prostu wiedziałem, że tak należy. Ale kiedy zacząłem szukać Boga i przybliżać się do Niego, to zacząłem czynić dobrze, dlatego że to naturalnie wypływało z natury, do jakiej przywykałem. Bo z kim przystajesz, takim się stajesz. Więc jeżeli nie masz tego pragnienia, jeszcze może nie czujesz tego, co ja czuję, szukaj Boga i zbliż się do Niego, a zobaczysz, jak wiele w twoim życiu się zmieni. I nie będziesz musiał o tym myśleć, że może zrobię tak, a może inaczej, tylko to naturalnie będzie ci przychodziło i stanie się to oczywistą rzeczą. I tu chciałbym zwrócić się już do ostatniej rzeczy. Do uczniostwa. Tak wiele osób uważa, że moment nawrócenia jest momentem, kiedy nasza droga z Bogiem tak naprawdę już wszystko osiągnąłem. Tak? Stajemy w miejscu i nawróciłem się, to teraz aby do śmierci. Aby wejść do Królestwa Bożego. Aby było dobrze. I drodzy, w momencie nawrócenia nasza droga z Bogiem dopiero się zaczyna. Jeżeli jesteś w pracy jako 20-paroletnia osoba i zaczynasz, powiedzmy, od stanowiska takiego najniższego w drabince, to czy chcesz za 30 czy ileś tam lat, jak pójdziesz na emeryturę, kończyć w tym samym miejscu? Raczej szukasz miejsca, gdzie możesz się rozwinąć, raczej szukasz miejsca, gdzie możesz awansować, nabrać nowych umiejętności, być za jakiś czas w lepszym miejscu, może zarabiać lepsze pieniądze? Dlaczego często w życiu chrześcijańskim tak nie jest? Kiedy się nawracasz, a później kiedy odchodzisz do Pana, jesteś w tym samym miejscu i halleluja. Chrześcijaństwo to nie tylko dotrwanie do spotkania z Nim tam na górze, ale to jest życie pełne mocy, pełne wiary, pełne pasji. Bóg ma rozwój dla każdego z nas, wystarczy chcieć i po to sięgnąć. Mieliśmy dzisiaj przykład usilnego starania się. Ja chcę wam powiedzieć, niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy, dążmy do tego, żeby pójść dalej. Żeby wykonać jakąś ekstra pracę. Żeby poprosić Boga, ja chcę więcej, bo jest więcej. I Bóg ma dla nas o wiele lepsze rzeczy. I napisane jest nawet, że możemy czynić większe rzeczy, niż czynił Jezus na tej ziemi. I myślę, że chodzi tu przede wszystkim o skalę. Bo jest nas więcej. Bo jako jedność, jako Kościół, który budujemy, możemy zrobić dużo, dużo lepszą pracę niż każdy z nas z osobna. Pytanie, czy chcemy? Czy chcemy doczekać przyjścia Pana w tym miejscu, tak jak dzisiaj siedzimy? I halleluja. Myślę, że nie o to chodzi w chrześcijaństwie, moi drodzy. I z tą myślą chciałbym was zostawić. Chciałbym się pomodlić, żeby Bóg dał przede wszystkim pragnienie wzrostu do naszych serc. Żeby to nie było wymuszone, żebyśmy nie czuli, że musimy się sami zmuszać, albo żebyśmy nie czuli się tacy zgwałceni wręcz. Ale żeby to pragnienie naturalnie do nas przyszło. Żebyśmy chcieli być wrażliwi. Żebyśmy chcieli mieć tą miłość. I żeby to nie był obowiązek, który jest przykry, ciężki i wręcz niewykonalny. Ale żeby to był sposób na życie. Bo kiedy ludzie na nas patrzą i widzą, że się zmuszamy do tego wszystkiego, o czym mówimy, to czy chcielibyście być takim człowiekiem? Chcielibyście zrezygnować ze swojego życia na rzecz tego? Nie. Ale kiedy spotykasz człowieka z pasją, to tą pasją się zarażasz. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem naszego Kościoła. Dziękuję Ci za to, że masz wzrost dla każdego z nas. Że niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, Panie, Ty jesteś Bogiem, który widzi, który słyszy i który chce rozwinąć, który chce przyjść i dotknąć się. Panie, proszę Cię, zmieniaj nasze serca i zmieniaj nasze umysły. Bo chcemy, aby nasze nawrócenie było dobre, abyśmy wydawali dobre owoce, abyśmy mieli siłę i moc od Ciebie, Panie. Abyśmy przesiąkali Twoją obecnością, Twoją naturą, Ojcze. Abyśmy potrafili być Twoimi prawdziwymi naśladowcami. Abyśmy nie byli tutaj ku zniechęceniu, ale abyśmy byli ku zachęcie i ku rozszerzeniu pasji. Abyśmy potrafili pokazywać na Ciebie, na takiego, jakim naprawdę jesteś. Że jesteś dobry i łaskawy, że Twoja łaska i miłość trwają na wieki. I że Ty masz dużo więcej rzeczy u siebie tam w niebie i chcesz się tymi rzeczami z nami dzielić. Dziękuję Ci za to, że mamy ten Kościół i możemy go budować razem. Że każda cegiełka w tym Kościele jest dla Ciebie ważna i istotna. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam pragnienie. A dla tych, którzy tego pragnienia nie mają, proszę, daj im zapragnąć, aby mogli napić się z tej wody, wody żywota, aby już więcej nie musieli łaknąć, bo Ty zaspokajasz wszelkie pragnienie. I dziękuję Ci za to, że masz nie tylko chcenie, ale i wykonanie. Więc proszę Cię, wyposażaj swój Kościół, abyśmy byli użytecznymi sługami, abyśmy potrafili przełożyć naszą wiarę na uczynki i aby te uczynki sprawiły, że nasza wiara stała się doskonała. Amen.